Ile w sumie wydałeś na mandaty?
Jak wspominam sobie Mariot, to sobie myślę, Boże, to było tak straszne, że nie chcę tego już przeżyć nigdy. A z drugiej strony mam tak, że to było tak piękne, że to był najwspanialszy dzień mojego życia. Wiesz co, wydaje mi się, że wspinaczka na World Trade Center w Nowym Jorku jest możliwa, ale...
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Stali widzowie kanału mają na pewno świadomość, że długie wywiady dzielimy przeważnie na dwie części. Ma to związek z tym, że w erze krótkich form wideo, takich jak na przykład Reelsy, wielu widzów nie ogląda filmów do samego końca. Po szczegółowej analizie zachowań widzów w studio twórców doszedłem do wniosku, że dzielenie materiałów na dwie części cały czas ma sens. A żeby zwiększyć zaangażowanie pod tym filmem i zachęcić algorytm do promowania materiału, umówmy się, że drugą część opublikujemy już, gdy zgromadzimy 3000 polubień. Dziękuję i zaczynamy. Zapraszam do Świętochłowic.
Tutaj jesteśmy, to jest mój pierwszy komin, na który się wspinałem.
Tutaj właśnie, tak?
Tak, to jest pierwszy komin, on ma 80 metrów.
Pokażemy go tak może bardziej, żeby widzowie też mieli okazję.
A propos ciekawych miejsc, takich, które mogą się ze mną kojarzyć, no to właśnie ten komin, wspinaczka, moje pierwsze takie wyższe rzeczy.
I co czułeś, jak tutaj wchodziłeś właśnie na górę?
Adrenalinę absolutną. W ogóle to był wtedy mój pierwszy przypał pod tytułem Dwie straże pożarne, karetka i pomylenie mnie z ojcą.
Robi to wrażenie, gdy się jest tutaj na miejscu. Nie wiem, czy w obiektywie tak mocno to będzie widoczne, ale pomylono cię wtedy z samochodem. Jakie były reperkusje tego zdarzenia i czy cię to w jakikolwiek sposób też nie zniechęciło albo nie zatrzymało twojego rozwoju w tym segmencie?
Wiesz co, to było bardzo dawno. Zawracamy, jedziemy z powrotem.
Okay.
Czy mnie to zniechęciło? Nie zniechęciło mnie. Wtedy jeszcze byłem młody, trochę głupszy niż teraz. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy przypały tego typu, że zawracam głowę straży pożarnej, bardziej mnie zniechęcają niż wtedy. Wtedy to było takie, że o, ale fajnie, że cool, że spoko, że ale dałem czadu. A ostatnio coraz bardziej mnie to wkurza i wolę takie rzeczy robić w miejscach, w których nikt tego nie widzi, albo w nocy, żeby jednak, wiesz, nie zawracać głowy służbom.
No tak, i nie narażać się w ten sposób na jakieś problemy prawne, prawda? No bo troszeczkę tych wyzwań w twoim życiu było. Ile w sumie wydałeś na mandaty?
Oj, nie wiem, nie liczyłem tego, ale to jakieś pewnie dziesiątki tysięcy złotych. Mandaty, grzywny, koszty spraw sądowych, wiesz, opłacenie prawnika.
Nie zgłosił się jakiś prawnik, który stwierdził, że w ramach promocji swojej działalności stwierdzi, że...
Zgłosił się. Aktualnie. Jeszcze ja nie wiem, na ile ja w ogóle mogę o tym jeszcze jakieś szczegóły zdradzać, więc wolałbym szczegóły zostawić dla siebie, ale aktualnie jestem pod dobrą opieką, że tak powiem.
No bo to też potencjalnie taki barter domniemany, oczywiście bez żadnych konkretów, zwalniać się z dużej ilości wyzwań, no bo przecież wiemy doskonale, jak usługi prawnicze są drogie i pomniejszają też pewnie no, rentowność tych twoich projektów. Skręcamy w prawo, państwo przejadą Tiguanem i my teraz sobie lecimy dalej, to jest T-Rock. Czyli mamy już odhaczony komin. Mam przewodnika po prawej stronie, gdzie mnie zabierasz tym razem?
Teraz mogę cię zabrać z kolei na pierwszą kamienicę, na którą się wspinałem kiedyś. I ogólnie na ulicę, na którą mieszkałem kiedyś wiele lat. Pojedziemy tutaj w prawo.
Tutaj w prawo. Tak? A jak reagują w ogóle mieszkańcy na twoje dokonania? Ty jesteś tutaj lokalnym bohaterem, czy jest jakaś forma zawiści też, że się wybiłeś z tego?
Wiesz co, nie chciałbym się bohaterem nazywać, no bo to takie... jakby... Ja zabłysnąłem kilka razy, rzeczywiście ludzie mnie kojarzą tutaj. Bohaterem bym się nie nazywał. Jak ludzie reagują, no...
O, tutaj się też coś wydarzyło.
Tak. Jest ogólnie tak, że... No jest szacun w okolicy. Parę osób też mnie nie lubi, ale raczej większość mnie akceptuje.
samochody z każdej strony i to idealny moment, żeby przerwać dzisiejszy materiał i powiedzieć o czymś, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania kanału. Bo kanał nie tylko bez widzów, ale także bez partnerów ciężko byłoby tworzyć. Firma Car Vertical przygotowała 20% rabatu na zakup raportu, w ramach którego możecie sprawdzić stan dowolnego samochodu po samym numerze VIN, zobaczyć jego przebieg, rzeczywiste wyposażenie, wiele informacji dostępnych w raporcie w tej chwili widzicie na ekranie. Co istotne, wystarczy wpisać kod DUZY20 i zniżka naliczy się automatycznie. Warto też wspomnieć przy tej okazji o nowej funkcji Car Vertical, jaką jest Marketplace, w ramach której możecie sprawdzić, czy cena za dany samochód jest rynkowa, czy nieco przeszacowana. Więcej informacji oczywiście znajdziecie w opisie filmu, a tymczasem wracamy do odcinka.
Którą stronę teraz jedziemy? Cały czas prosto.
To jest właśnie ta ulica, to jest ulica Kościelna. Aha. Tutaj mieszkałem przez wiele lat. Tu jest znajomy wulkanizator, Adrian.
Życie się toczy powolutku.
Tak, o, i tu była ta moja pierwsza wspinaczka, tam możesz tu wjechać, nie?
Jest. Jeszcze zawrócę sobie może. Wszystko możliwe, ten
samochód. Dla niego to jest ten, na wulkanizatora. Tu, o, tu jest właśnie, widzisz tę kamienicę na wprost?
W tą właśnie,
tak, tak. To była moja pierwsza ta, nie? Tutaj się wspinałem, to była moja pierwsza kamienica, tam do tego trzeciego okna.
To też pokażemy, widzimy jak to wygląda. Możesz przytrzymać.
Tak więc tędy, tu, tam i aż do tego trzeciego okna. I pamiętam, że tylko raz udało mi się tam spiąć. Kiedy podejmowałem drugą próbę, no to spadłem z tego parapetu z kawałkiem tynku. Spadłem na plecy, na ten beton i byłem... No odechciało mi się na jakiś tydzień całego parkura wtedy.
Tutaj właśnie na ten beton, na
tak,
te płyty chodnikowe.
Tak. Bolało. Tchu nie umiałem złapać i to bolało.
To była najtrudniejsza twoja taka wpadka, najbardziej kosztowna też emocjonalnie, czy no bo też w początkowym etapie i podejrzewam, że mogło to w jakiś sposób też cię ukształtować.
Wiesz co, ja myślę, że to był taki jeden z moich poważniejszych wypadków, można powiedzieć. Bo wiadomo, później ja się wspinałem na dużo wyższe rzeczy i dużo trudniejsze i dużo bardziej przypałowe, ale nie spadałem z nich, bo pewnie jakbym spadł, to by mnie tu nie było. Wspinanie się po takich rozpadających się kamienicach uczy takiej pokory wspinaczkowej, bo wtedy jakby tracisz zaufanie do elewacji i no i dobrze, bo jak wiesz, takie...
Idziemy?
W prawo. Takie nadmierne zaufanie do elewacji może cię, wiesz, może sprawić, że źle skończysz, nie?
Też tak sobie myślałem kiedyś, przeglądając twoje materiały, jak wchodziłeś na przykład na hotel Marriott, no, to nie jest natura. To jest dzieło człowieka. Każda śrubka, każdy element metalu, to wszystko musi być w jakiś sposób zabezpieczone. Czy ty kiedykolwiek miałeś takie poczucie, że budynek no, nie jest w takiej kondycji, żeby się nadawał do wspinania i żeby nazwać go premium, to tylko trzeba byłoby powiedzieć z perspektywy chodnika albo jakiegoś zdjęcia, bo okazuje się, że w czasie bezpośredniego audytu na 80 czy 50 piętrze dotykając czujesz, że tam wszystko lata.
Nie, raczej to tak nie jest.
Nieporządne.
Tak, raczej te obiekty, które wybierałem do wspinaczki, to one są solidne, bo nie każdy budynek się nadaje do wspinaczki. Czasami jest coś, co z pozoru wygląda łatwe i takie, że o, spoko, na to można wejść, ale nie można, bo coś jest na przykład zbyt słabe, albo stare, albo nie można wykonać pewnego rodzaju ruchu, aby zdobywać tą wysokość. No, więc teraz wyjeżdżamy z ulicy Kościelnej, jedziemy w lewo i zrobimy takie kółeczko na Chropaczowie, bo tam już są lipiny, tu jest osiedle na wzgórzu, takie wyższe bloki.
A odwiedzają cię czasami widzowie w tych rejonach?
Tak, na przykład teraz zdjęcie nam robią. Tak, zdarzało się, że ktoś tu przyjeżdżał, znając te miejscówki z moich vlogów.
Cię szukał?
No tak. niektórzy mnie szukali, a niektórzy po prostu przyjeżdżali tak turystycznie, nie? Jak to jest ciekawe dla kogoś, że widział to miejsce gdzieś na filmie, a teraz jest tam na żywo, nie?
Tak jest.
Ja kiedyś miałem okazję być w Nowym Jorku, to też szukałem tych kadrów, które były w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, które i później, żeby być w tym samym miejscu, nie?
Zapytałeś mnie przed nagraniem, czy możesz przyjść z yerbą do mojego malucha. Ja nie widziałem w tym niczego dziwnego, natomiast yerba to jest też twój taki no dosyć zyskowny biznes w tej chwili już, prawda?
Wiesz co, czy zyskowny? Znaczy, zdarzało się, że na niektórych filmach na YouTubie można było więcej zarobić niż na tej yerbie. Nie mam tu na myśli filmów spinaczkowych, bo one są często zdemonetyzowane. Ale mam też drugi kanał, na którym wrzucam taki bardziej family content.
Takie lifestyle'owe bardziej.
Podróże, trekking, jakieś tam bushcrafty w lesie, jakieś wyzwania sportowe, taka wspinaczka z liną. No to tam rzeczywiście czasami tej kasy jest więcej niż na yerbie. No ale tak, mam swój sklep z yerbą www.yerbanot.com. Zapraszam. Yerba towarzyszy mi od wielu, wielu lat. W moim życiu, w montażu filmów, w treningu. Tak właśnie ona już jest koło mnie i pewnie zostanie. Czuję, że mi służy.
Nie świeci się!
Nie świeci się!
Będziemy to musieli poprawić. No bardzo tutaj jest ciekawie.
Zajebisty, co?
Zajebisty, ale co z tymi światłami?
Słabo się bardzo świeci.
Ale słabo to jest ten, bo jest dzień
słabo,
przecież.
Ale z daleka to było widać, żeby się nie świeciła.
Ale jest dzień.
Jest dzień, spokojnie.
Skąd wy taki kurwa sprzęt macie piękny?
Kurde.
A jakie leczy macie dobre?
Pozdro.
Na wprost, tak?
Wiesz, gdzie chcesz.
Dobrze, to będę sobie jechał.
Teraz już na Łagiewniki jademy, nie? Także tu już, wiesz, tu już nie mam tego ochrony, że tak powiem, nie? Pole siłowe Banota już nas nie chroni tu. Już na Łagiewnikach to możemy nachytać, nie?
Pewnie.
Nie wiem, za kim tu idą, ale pewnie za Górnikiem albo za Ruchem.
Słuchaj, mamy malucha, myślę, że nikt nam niczego złego nie zrobi, ale pozwolę sobie zadać jeszcze pytanie związane z tym twoim aspektem biznesowym, no bo tutaj nie ma co ukrywać. Ty jesteś człowiekiem pełnym pasji, to jest twoja zajawka. Pewnie robiłbyś to nawet, gdybyś miał pracę etatową i po prostu miał trochę wolnego czasu, bo jest to twoje życie.
Tak było i tak to kiedyś wyglądało.
Oczywiście, natomiast ludziom się może wydawać, że ty zarabiasz ogromne pieniądze na materiałach, które są przygotowane w takiej formule, jak na przykład Sylwester Wardenga kiedyś robił jakieś pranki, że też to była jakaś kontrowersja, coś w tamtym okresie świeżego. Ty idziesz nawet o krok dalej, bo na szali stawiasz też swoje życie, w jakiś sposób ryzykując, no bo nie ma co ukrywać, że jak wchodzisz na najwyższe budynki na świecie, to coś się zawsze może wydarzyć. Natomiast YouTube tego typu działalności nie gratyfikuje. Dostajesz często blokadę na możliwość zarabiania. Z czym to jest związane?
No z tym, że są to treści, które zagrażają mojemu życiu. Dostaję na to ten żółty dolar, czyli treści są nieodpowiednie do wszystkich reklamodawców. A tak poza tym, to większość filmów moich, tych najbardziej ekstremalnych wspinaczek na wysokie wieżowce, ja sam od siebie dobrowolnie oznaczam czerwonym wykrzyknikiem jako dozwolone tylko od 18 lat. I wtedy ten film jest całkowicie, nie dość, że zdemonetyzowany, to jeszcze jest taki, że na stronie głównej się w ogóle nie wyświetla. Ja sam podjąłem taką decyzję i kiedy wrzucam naprawdę mocny film, to on jest z czerwonym wykrzyknikiem. Już nawet nie z żółtym dolarem, ale z czerwonym wykrzyknikiem. A jak chodzi o to, żeby coś tam z tego YouTube'a kapało, no to tak jak mówię, rzeczywiście takie bardziej sportowe rzeczy na drugim kanale wrzucam.
A z czym jest związane to, że sam się w jakiś sposób cenzurujesz, czy tam określasz, do kogo ten film ma trafić? To jest niwelowanie ryzyka, żeby materiał został obejrzany tylko i wyłącznie przez osoby, które mają pełnię praw i żeby nie kusić losu?
No tak, no bo to są, wiesz, mocne rzeczy, nie? To są mocne rzeczy i... No i tak.
Miałeś kiedykolwiek jakąś sytuację, która by wskazała ci kierunek w kontekście tego, że warto tak podchodzić do kwestii związanej z publikacją materiałów, dodając plus 18? Nie wiem, ktoś próbował cię naśladować i popełnił jakiś rażący błąd?
Nie, nie, nie. Raczej jak ktoś mnie naśladuje, to nie popełni rażącego błędu. Nie miałem tego typu problemów. Są ludzie, którzy się inspirują moją osobą, ale niekoniecznie tak, że się wspinają. Po prostu robią coś ze swoim życiem i trzymają się jakiegoś planu, no i gotują ten swój kamień.
Kiedyś ci wykręcono ręce i w taki sposób zamontowano kajdanki na twoich nadgarstkach, że przez jakiś czas dochodziłeś do siebie.
Tak, tak. To było w Argentynie 1,5 roku temu. Robiłem taki numer w Buenos Aires. Wspinałem się na wieżowiec. No i to się tam bardzo nie spodobało lokalnym służbom. Do tego stopnia, że zrobili taką akcję, że wyrąbali dziurę w ścianie i wciągnęli mnie do tej dziury, a następnie właśnie gleba i założenie kajdanek w taki sposób, że coś mi tu uszkodziło, chyba jakiś nerw czy coś, że później przez wiele, wiele dni nie miałem czucia jakby w palcu. I na szczęście to czucie wróciło, ale pamiętam, że rzeczywiście to był taki ból, że ja myślałem wtedy, że mi jakiś zaszczyk robią, żeby mnie uspać po tym wszystkim. Bo to było tak, że wciągnęli mnie do dziury w ścianie, od razu gleba i ja czuję taki ból ręki. Myślałem, że mi zaszczyk robią, żeby mnie uspać, nie? Bo to, wiesz, nie wiedziałem, wiesz, Argentyna to jednak, kurczę, no trochę inny świat niż Polska. To inny kontynent w ogóle. To nie Europa, nie?
No tak, ja zwróciłem uwagę na tych twoich rejonach na dużą ilość grafik. W Krakowie w zasadzie nie ma tego zjawiska jak malowanie ścian budynków. Natomiast
naprawdę?
Odbiłeś kwestię, no tak, bardzo sporadycznie się to zdarza. Natomiast może to jest kwestia, nie wiem, monitoringu. Kiedyś to zdarzało się, natomiast teraz to jest naprawdę bardzo incydentalne. Ale ty zwróciłeś uwagę, że dziwię się, no ale we Francji jest to też absolutną normą. No jako człowiek, który sporo podróżował, też pewnie mógłbyś powiedzieć, że w Berlinie też tak jest na przykład, czy w Niemczech samych.
Więc... Wiesz co, ja często tak, jak lądowałem w jakimś mieście w obcym kraju i widziałem gdzieś graffiti, to dla mnie to był już taki znak, jakby mniej więcej, co jest grane, nie?
Jak jest motyw graffiti, przewodni tutaj.
Tak, jak jest gdzieś graffiti, to znaczy, że jest dużo, dużo ludzi takich... No wiadomo, no graffiti jest nielegalne w większości przypadków, że jak gdzieś jest graffiti popularne, to znaczy, że jest dużo, dużo łobuzów, powiedzmy, w okolicy, nie? Często tak jest, że jak widzę gdzieś graffiti na jakimś dachu, gdzieś wysoko, to też już wiem, że tam się można jakoś dostać, że osoby postronne mają tam dostęp, nie?
No tak.
I to też na przykład mi ułatwiało sprawę przy robieniu jakichś zdjęć albo szukaniu miejsc jakichś też do nagrań. Jak widziałem, że jest gdzieś graffiti, no to myślę sobie, o dobra, tam można wejść.
Wspominałeś tutaj Argentynię, tam miałeś koszulkę Messiego na sobie. Masz jakiekolwiek informacje, że do Messiego też ten materiał dotarł?
Nie, nie mam takich informacji. Nie mam takich informacji. Ogólnie wspinałem się w podróbach. To były podróby. To była koszulka z targu. To nie była oryginalna, więc możliwe, że jakbym się w oryginalnej wspinał, to Messi by udostępnił, ale trochę głupio zrobiłem, bo kupiłem ją na targu tam za ileś tam tych argentyńskich peso. No i lipa, no Messi chyba tego nie doszło to do niego. No.
A jaki był przekaz w argentyńskich mediach? Byłeś tam postrzegany jako ktoś wyjątkowy, czy łobuz z Europy, który postanowił podbić jeden z budynków argentyńskich?
Wiesz co, influencer Polako, wspinaczka na budynek, jakby wiesz co, w sumie dobrą reklamę mi zrobili, ale z takiego, trochę takiego groźnego... no takiego łobuza ze mnie zrobili, nie? Ale koniec końców reklama była okej, jakby pokazywali mój kanał, tam dużo, dużo telewizji poruszyło ten temat.
Otworzyło to jakieś drogi przed tobą?
Tylko takie, że mam nowych widzów z Argentyny, a jeśli chodzi o drogi, no to raczej zamknęło, no bo dostałem zakaz wjazdu na 3 lata do Argentyny i no i tam no i, aha, i wy, jakby wyrzucili mnie od razu po sprawie sądowej, musiałem wyjechać z kraju. Pamiętam, że wziąłem prom do Urugwaju wtedy i błąkałem się trochę po Brazylii wtedy. Ogólnie koniec końców wszystko dobrze się skończyło z tą Argentyną, no nie licząc tego zakazu wjazdu.
A dostałeś przy okazji jakąś propozycję, by pojawić się w jakimś innym miejscu i komercyjnie wspiąć się w koszulce może zamiast Messiego jakiejś firmy?
Nie. Nic z tych rzeczy.
To też ciekawe, że na przykład taki Red Bull, biorąc pod uwagę twoją działalność, nigdy się do ciebie nie zgłosił. Przecież oni nie takie rzeczy robią. Ostatnio widziałem faceta, który samolotem przelatywał przez tunel, więc...
Mhm. Nie, wiesz co, z Red Bullem nie miałem. Nie miałem żadnego kontaktu, ani nic wspólnego. Musiałbym to też poważnie przemyśleć, bo jakby sam tego nie piję. Musieliby dobrze zapłacić pewnie, żebym się pokazywał w towarzystwie puszki Red Bulla.
Federacje freefightowe często dobierają swoich zawodników pod kątem zaangażowania. Jeśli jest wierna rzesza osób na streamie i określona społeczność, jest dużo prościej o kontrakt. Jestem przekonany, że miałeś jakieś zapytania na przestrzeni lat.
Miałem zapytania o walkach we wszystkich tych federacjach. Znaczy teraz jest dużo nowych, to pewnie nie we wszystkich, ale pamiętam, że kiedyś były 3 takie główne. Było Fame MMA, to miałem zaproszenie, tam w zasadzie miałem cały czas zaproszenie, tam z Boxdelem się znam. Swoją drogą teraz jesteśmy na Goduli, z tego, czy na Rudzie Śląskiej, z tego co wiem, to Boxdel jest stąd właśnie. Później był Prime, tam też miałem zaproszenie i był też High League kiedyś, też miałem zaproszenie. Tylko, że jakby... Powiem tak, ta kasa kusi, ale jednak to jakby nie jest mój świat.
Nie jest twoja stylistyka do końca.
Tak, to jest też, to wymaga poświęcenia. Ja bym wtedy, znając mnie, to ja bym prawie w zawodostwo wszedł od razu. Ja bym swoje życie znowu ułożył pod trening sportów walki. A nie jest mi to na rękę. Ja się chcę wspinać. Ja chcę być wspinaczem i ostatnio dużo wspinaczki skalnej robię. Ona nie ma za dużo wspólnego z wieżowcami. To innymi prawami się trochę rządzi. I wymaga mnóstwo czasu, wymaga zdrowych nadgarstków. No a w sportach walki to jednak te nadgarstki na worku dostają mnie. I nie chciałbym aż tak szybko swojego ciała wyeksploatować, bo mam tylko jedno ciało. Wiadomo, czas ludzie mają ograniczony. Ja i tak dość dużo czasu w swoim życiu zmarnowałem na rzeczy, które nie są sportowe. No a resztę życia chciałbym właśnie poświęcić na sport, jakim jest wspinaczka wszelkiego rodzaju. Wspinaczka ma ogólnie różne oblicza. Ja bym chciał wiele z tych oblicz wprowadzić do swojego życia. A sporty walki to jakby nie. Jakby nie chce mi się tego robić.
W sporcie też bardzo ważna jest mentalność. Nad mentalnością można pracować we własnym zakresie, można też mieć określone predyspozycje. Czy ty kiedykolwiek musiałeś odwiedzić jakiegoś jednego czy drugiego psychologa albo poddać się jakiejś terapii, aby pewne rzeczy sobie przepracować? Bo potrafię sobie wyobrazić, że gdy spoglądasz na materiał dobrze zmontowany, ty sam wiesz, jakiego typu miałeś wyzwania, no to czasami może być taki bodziec przed snem nawet. Jejku, ale tam było grubo. Niewiele zabrakło. Miałeś kiedykolwiek jakieś blokady, z którymi musiałeś się zmierzyć?
Więc tak, do psychologa, do pedagoga i do psychiatry to mnie wysyłali dużo razy w szkole. Nie wiem, czy mi to pomogło. Sam od siebie nigdy nie skorzystałem z usług takich lekarzy. Sam z siebie nigdy. Rzeczywiście mam coś takiego czasami, że sobie przypominam jakieś swoje akcje z dużymi szczegółami i mam coś takiego jakby jak taki stres powyczynowy, że na przykład
taki PTSD powiedzmy, tak? Delikatnie, tak żeby zwrócić uwagę na to, o czym opowiadasz, że to też jest podobny mechanizm.
Z jednej strony jest to PTSD, a z drugiej strony jest to sentyment. Więc to jest takie trochę pomieszanie z popapraniem, no bo jak może się pomieszać komuś PTSD z sentymentem? No bo wiesz, jak z jednej strony mam tak, że jak wspominam sobie Mariot, to sobie myślę, Boże, to było tak straszne, że nie chcę tego już przeżyć nigdy. A z drugiej strony mam tak, że to było tak piękne, że to był najwspanialszy dzień mojego życia. No to sam nie wiem, no, jak to jest. To, bo adrenalina tak działa, że czym dalej się oddalisz od strefy komfortu, tym później bardziej się cieszysz.
Wchodząc na ten Mariot, miałeś jakiekolwiek chwile zwątpienia, na przykład na, nie wiem, 20 piętrze, myśląc sobie, no miałem. Już nie zawrócę.
Miałem. Ja ogólnie, Mariot był trochę... nie wiem, jak teraz bym go odczuł, ale na wtedy to czuję, że nie byłem jeszcze do końca gotowy wtedy na to. Bo na przykład ja wchodziłem też na wyższe rzeczy, ale Mariot był o tyle trudny, że tam była słaba opcja na robienie przerwy pomiędzy kolejnymi sekwencjami ruchów. Tam cały czas trzeba było stać na 2-centymetrowych listwach i trzymać się w bardzo szerokim chwycie, gdzie ani razu nie można było zrobić tak zwanego no-handa, czyli nie można było opuścić dwóch rąk równocześnie. Cały czas jedna ręka musiała być dość mocno trzymać ramę okna. I to dla mózgu jest dość ciężkie zadanie, bo wtedy jesteś tak bardzo daleko od tej strefy komfortu. To była jedna z najtrudniejszych rzeczy takich naprawdę, jak zrobiłem. Tam tak jakby rozbijając ten ruch na takie poszczególne etapy, no to nie jest nic trudnego. Ja kiedyś zrobiłem symulator okna hotelu Marriott w swoim pokoju, no i wiele osób, które nawet nie mają nic wspólnego ze wspinaczką, było w stanie pokonać te okno. Tylko że tam trudność dopiero idzie za ilością tych powtórzeń oraz za lękiem przestrzeni i lękiem wysokości, który temu towarzyszy, oraz lękiem przed społeczeństwem, które cię widzi tam, nie?
Ale ty mówisz o niesamowitej rzeczy. Mówisz o lęku i lęku wysokości i w ogóle o swoich lękach. Patrząc na człowieka, który w ten sposób funkcjonuje, można pomyśleć, że ty masz wyłączony układ nerwowy. A tu się okazuje, że ty to wszystko przeżywasz jak każdy człowiek, ale potrafisz po prostu nad tym zapanować.
Tak jest. Są rzeczy, ja już teraz wiem po latach, że jak dla mnie coś jest mega łatwe, w sensie, że powiedzmy, może być jakaś trudniejsza drabinka, kurde, to może mieć 100, 200, 300 metrów, ja idę, mam jakby respekt do tego miejsca, ale nie boję się jakoś skrajnie. Ale jak już ta trudność jest na tyle, że jest mały margines błędu, no to boję się panicznie wtedy i rzeczywiście muszę ten lęk opanowywać. Ale mam go przesunięty. Już wiem teraz po latach, że mam rzeczywiście ten próg przesunięty dalej niż większość zwykłych ludzi. Bo dla większości zwykłych ludzi wejście na prosty komin kopalniany po drabinie to jest po prostu granica nie do przejścia. Że to jest już poza ich strefą komfortu. A dla mnie wejście po drabinie na taki komin to jest coś, co jakbym mógł, to bym to robił codziennie, po prostu jako rutyna, żeby się utrzymać gdzieś właśnie w tej formie takiej obcowania z wysokością, bo właśnie też trening tego typu pod takie wieżowce to nie jest sama siła, wytrzymałość i ogólnie sprawność fizyczna, to jest też często przebywanie na tej wysokości. Jakby pewnych rzeczy nie da się wytrenować w inny sposób. Czasami okazuje się, że takim lepszym treningiem do wejścia na Marriott byłoby wchodzenie ciągle na jakiś wysoki komin niż siedzenie na siłowni.
Wchodząc na ten Marriott, w którym momencie miałeś chwilę zawahania i gdy poczułeś, że zaczyna się robić niebezpiecznie?
No pierwsze okna to były okropne, bo były bardzo brudne i bardzo się na nich ślizgałem.
Od ulicy pewnie, co?
Tak, tak.
No, z doliny.
Tak, no i pierwsza część hotelu Marriott to jest inne wykorzystanie powierzchni tego budynku niż druga część, bo Marriott do połowy to są biura, a druga połowa to jest hotel. No i okna hotelowe były bardziej umyte niż te na dole, nie? I bardziej się ślizgałem na dole. Tam była pierwszy trudniejszy moment, to był początek oraz druga część, bo tam jest tak, że dochodzisz do połowy i masz przerwę, to jest jedyne miejsce, gdzie możesz tego no-handa zrobić. A, wcześniej powiedziałem, że nie było miejsca na no-handa, ale dobra, jednak jest, wchodząc na Marriott, jedno takie miejsce. One jest w połowie.
Cenna wskazówka przecież. Teraz weekend jest coraz bliżej, to każdy będzie chciał wejść.
No to jakby nie polecam. Ogólnie tam ludzie coraz bardziej się wkurzają, bo tych wejść było już trochę tam na Marriott i ogólnie za to są duże kary i jest to niebezpieczne. Także nie polecam. Drugi najtrudniejszy moment to była druga połowa. To była druga połowa, bo to było tak, że ja byłem już właśnie w tym no-handzie, w tej takiej jakby powiedzmy...
gdzie mogłeś odpocząć.
Przerwie. A później patrzę do góry i sobie myślę, znowu to samo, ja jestem dopiero w połowie, a teraz jak zacznę, to już od razu będę mega wysoko. I to było takie, było ciężko mi wyjść z tej przerwy tam do góry.
Ale nie mogłeś się poddać.
Mogłem.
Co mogłeś zrobić?
No wiesz co, no kurczę, mogłem wstać i wzywać pomocy pewnie, nie? Świat jest taki, są te wszystkie śmigłowce, są służby specjalne, uratują cię. No ja mam dużą wolę, znaczy...
Pokorę.
Znaczy pokorę oraz chęć życia. Jakby ja na pewno bym nie chciał zginąć w taki sposób. Ja jakby było rzeczywiście tak, że potrzebuję tej pomocy, że przeliczyłem się albo mam jakiś kryzys, no to wzywałbym pomocy. To jakby wiesz, sztuką jest robić to wiele lat i przeżyć za wszelką cenę.
Na chwileczkę odejdziemy od tematu Marriotta, ale zaraz do niego powrócimy. Z którego to jesteś roku?
88,
więc na pewno pamiętasz doskonale wydarzenia z 11 września 2001 roku, atak tak. Na World Trade Center.
Tak.
Filmy związane z tą katastrofą do dzisiaj mają ogromną rzeszę odsłon i cieszą się ciągłą taką analizą, jeśli mogę w ten sposób
chyba powiedzieć. Wiem, do czego zmierzasz.
Mianowicie?
Do ucieczki po oknach.
Czy ty potrafiłbyś, będąc w WTC albo w jakimkolwiek innym miejscu tego typu, zejść na dół? No bo co by nie powiedzieć, filmy z tymi, w cudzysłowie, samolotami, którzy skakali z okien, wiedząc, że mają już beznadziejną sytuację w przepełnionych dymem pomieszczeniach, siedząc na krawędzi okna, podejmowali decyzję, że zakończą to życie na własnych warunkach, żeby sobie też ulżyć w tym cierpieniu. Czy kiedykolwiek się z taką optyką mierzyłeś?
No dobra, to więc załóżmy ten strasznie okropny scenariusz, że jestem w budynku, który płonie, a jedyna droga ucieczki to jest wyjście przez okno i zejście po ścianie. I myślę, że byłbym jedną z pierwszych osób, która by próbowała to zrobić. Ale odpowiedź na to, czy by mi się udało, to jest... to zależy. No bo... zależy, jak byłoby wysoko i jak by wyglądała elewacja, bo tak jak mówiłem, nie po wszystkich budynkach można się wspinać. Z tego co wiem, World Trade Center było możliwe do wspinaczki. Były jakieś wejścia na World Trade Center.
Ale zejść jest ciężej.
Nie zawsze, wiesz, to ogólnie we wspinaczce się mówi tak, że ciężej się wchodzi niż schodzi, ale we wspinaczce miejskiej jest trochę inaczej, bo ogólnie jest tak, że czym bardziej przewieszona ściana, tym rzeczywiście ciężej się schodzi niż wchodzi, ale jak masz pion i jeszcze bardzo powtarzalny, ruch schematyczny, no to to już jest trochę inaczej, nie? Bo robiąc ten ruch odwrotny, jakby nie walczysz tak z tą grawitacją i jak wiesz, jak to zrobić, to możesz też trochę bazować na lekkich poślizgach i takich małych skokach w dół, nie?
Kontrolowanych.
Tak, tak, tak. I że wtedy jakby trochę mniej jakby energii cię będzie to kosztować, nie? Tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić. W skałach jest inaczej. No, w skałach to nie ma schematycznych ruchów nigdy, nie? I tam rzeczywiście ta zasada, że lepiej się wchodzi niż schodzi, to może działać bardziej niż w mieście. No, co do World Trade Center, nie wiem, czy byłbym w stanie tak zejść. Pewnie bym próbował.
A wyobrażam sobie... Pomysły były różne. Pamiętam faceta, który skakał, robiąc z płaszcza spadochron. No, to pokazywało jakby podbramkową sytuację osób, które decydowały się na taki krok.
No, powiem ci, że nie wiem, no dramat, nie? Raczej... No kurczę, raczej jak ktoś nie był akurat przez przypadek skoczkiem base jump i nie miał w szafie spadochronu do skoków z budynków, albo akurat przypadkowo nie miał przy sobie 500 metrów liny oraz przyrządu do zjazdu, no to raczej nikomu się po ścianie nie udało zejść. Nie?
Ten wątek przywołuję z tego względu, że to były w zasadzie jedyne takie sceny, w których mogliśmy obserwować, jak wygląda spadanie bezwładne z budynku jednego, drugiego, który w zasadzie jest poniekąd zbliżony do tych budynków, na które ty wchodzisz. Oczywiście skala WTC była jedyna w swoim rodzaju w zasadzie. Tam chyba jest jeszcze Empire State Building, które też jest bardzo wysokie i chyba nawet było wyższe w tamtym okresie.
Nie, nie. No co ty. World Trade Center miało 500 metrów bodajże. Empire State jest niższe. One mają chyba 400.
Okej.
No a najwyższy budynek w Nowym Jorku to jest dalej World Trade Center, ale te nowe.
Tak jest. Nie? Jest to na jakiejś checkliście przed śmiercią, żeby tam wejść?
Wiesz co, wydaje mi się, że wspinaczka na World Trade Center w Nowym Jorku jest możliwa, ale bez odpowiedniego przygotowania i poznania tej elewacji, no to zrobienie tego bez sprzętu, no to samobójstwo.
Ale uśmiechnąłeś się.
No bo... No, no co mam płakać? Jak to jest możliwe? Jakby...
Nikt tam jeszcze nie wszedł?
Nie. Nie. No bo jakby ja wiem jeszcze parę rzeczy, ale nie będę o nich tu mówił, żeby nie dawać jakby pomysłu jakimś niegotowym na to śmiałkom. Nie?
Czyli robiłeś jakąś analizę, zastanawiałeś się nad tym?
Tak. Ja byłem tam kiedyś, ale...
Na zwiada.
Ale ja raczej do tego to ja jestem za chudy w uszach, że tak powiem. Bo są takie rzeczy... Ja jakby... Trochę mi się zmieniło jakby na przestrzeni tych lat, bo kiedyś ja miałem trochę coś takiego, że a dobra, zrobię ten przypał. Kiedyś jakby mnie tak z 7 lat temu teleportować do Nowego Jorku, to ja bym tam się na pewno wszedłbym na coś łatwego i takiego przypałowego, żeby tylko przypał zrobić. Teraz jest trochę inaczej. Ja mam takie trochę inne podejście do tego, bym powiedział, bardziej ambitne i przemyślane. Nie chcę wchodzić na wszystko. Chcę wchodzić na rzeczy tylko, które moim zdaniem dają możliwość wykonania jakiegoś fajnego ruchu. Dają możliwość wspinaczki od ziemi do dachu. Dają możliwość takiej pewności siebie, że uda się to zrobić. I nie chodzi tylko mi o przypał i zwrócenie na siebie uwagi, ale też o to, żeby zrobić jakiś taki wyczyn, nie?
A jak reagujesz na osoby, które są w tych biurowcach na pierwszym, 50. czy tam 15. piętrze, wyciągając być może telefon, chwytając się za głowę, modląc się o twoje zdrowie? Jakie to są obrazki?
Wiesz co, nie, przeważnie to były, ci ludzie byli rozbawieni tym wszystkim, nie? Bo w większości przypadków te wieżowce, to ja wchodząc po tych oknach, to miewałem uśmiech na twarzy.
Ty miewał.
Tak, i wyglądałem jakby, że wszystko jest w porządku. Bo jakby nie zawsze, no bo jak wchodziłem na Marriott, to raczej miałem mało uśmiechu na twarzy. No ale to wynikało z tego, co mówiłem, że nie byłem jeszcze na niego gotowy. Ale jak wchodziłem na przykład na Montparnasse, no to miałem dużo pewności siebie, że ja tam jakby... Jak tam kogoś widziałem, no to mu machałem i pokazywałem mu, że jest okej, i jakby oddech miałem unormowany, oddychałem nosem, jakby tętno było okej i nie wyglądałem jak ktoś, kto potrzebuje pomocy.
Jakie tętno było?
Ludzie, nie pamiętam, bo nie miałem tego pasa.
40.
Nie miałem pasa na sobie. Nie, no pewnie było jakieś tam. Mogło być koło stówy. No, a jak, bo to jest też, pamiętam motyw, jak wspinałem się na wieżę Montparnasse po raz drugi i jak byłem już na samej górze, gdzie był taras widokowy i gdzie było mnóstwo osób za szybą i w środku pomieszczenia, w środku pomieszczenia było chyba, nie wiem, z 50 osób z telefonami i oni nagrywali mnie po drugiej stronie okna na wysokości 200 metrów. I ja pamiętam, że ja tak, wszedłem tam, jeszcze z dużym zapasem siłowym i patrzę na nich i się śmieję. I w momencie, jak ja się uśmiałem, to oni wszyscy w śmiech poszli. I jak ja później spoważniałem, oni też spoważnieli. Oni byli lustrzanym odbiciem mojego tego, co się na twarzy dzieje. I to działa w ten sposób, że oni tak cię kibicują, że oni na ciebie patrzą i jak ty się śmiejesz, to oni się śmieją, a jak ty się przerazisz, to oni się przerażą, bo oni się boją o ciebie. Oni jakby przeżywają to z tobą, nie?
Aż mam ciary, jak o tym opowiadasz.
Tak to było. To mi wtedy dało taki obraz tego, jak ludzie na to reagują, będąc bardzo blisko takiej sytuacji. Dlatego trzeba te rzeczy tak robić, że jesteś absolutnie pewny tego, że zrobisz to, nie przekraczając granic zdrowego rozsądku, jak chodzi o twoją... możliwości fizyczne.
To koniec pierwszej części wywiadu z udziałem Banota. Druga pojawi się na YouTubie już za kilka dni. Bardzo dziękuję i zachęcam do pozostawienia po sobie polubienia.